Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Co zrobić, żeby powrót z urlopu nas nie przytłoczył? Jaka przyszłość czeka zawód architekta? To przygotowaliśmy na dziś w Głosie Pracownika. Zaczniemy jednak od rozmowy na temat wypalenia zawodowego. Jakie są jego przyczyny i jak sobie z nim radzić? Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Godna Praca to Bezpieczna Praca jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Utrata satysfakcji z wykonywania pracy, uczucie nieustannego stresu, niezadowolenie z wyników pracy, poczucie braku rozwoju osobistego, a także chroniczne zmęczenie to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Początkowo od terminu wypalenie zawodowe używano tylko w kontekście zawodów związanych z niesieniem pomocy innym ludziom, takich jak lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik opieki społecznej. Później syndrom wypalenia zawodowego został rozszerzony również do zawodów, gdzie ludzie w szerokim zakresie stykają się z innymi, na przykład nauczyciel, menedżer, urzędnik, policjant i prawnik. O wypaleniu zawodowym porozmawiam z Marią Kościńską, prowadzącą szkolenia z zakresu zagrożeń psychospołecznych i stresu w miejscu pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie są główne przyczyny wypalenia zawodowego i jakie grupy najczęściej dotyka to wypalenie?
Wypalenie zawodowe jest dzisiaj problemem różnych grup właśnie zawodowych. Coraz więcej osób uskarża się, nie wiedząc nawet, że dotyka ich to wypalenie zawodowe. Nie jest możliwe od razu wskazanie jednej konkretnej przyczyny i też kiedy zastanawiamy się, kogo dotyka wypalenie zawodowe, to ten wachlarz osób jest coraz więcej. Dawno temu przypisywano wypalenie zawodowe takim zawodom jak właśnie lekarz, pielęgniarka, osoby, które pracują z ludźmi. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, coraz więcej osób z takich branż jak bankowcy, ludzie pracujący w mediach, ludzie, którzy zajmują się handlem, prowadzą swoje firmy, ale to też i są korporacje. Tam coraz częściej ludzie oskarżają się na symptomy wypalenia zawodowego. Radzenie sobie w takich różnych sytuacjach nie jest wcale dzisiaj proste, tym bardziej, że dotyka to naszego organizmu. Tych przyczyn jest bardzo dużo i po stronie zarówno pracodawcy, jak i samego pracownika. Jeżeli pracodawca wprowadza zarządzanie przez strach, stosuje mobbing, dyskryminację, nierówne traktowanie, jakże trudno pracować jest w takiej instytucji, w miejscu pracy, korporacji, ale również w innych firmach budżetowych. Drodzy Państwo, kolejna kwestia to też nakładanie coraz więcej obowiązków. Kiedy pracownik przestaje być asertywny i obawia się, że jego asertywność może nie być dla niego dobra, w tym momencie przyjmuje różne zadania do wykonania i naraża swój organizm tak naprawdę najpierw na frustrację, na przepracowanie, a tak naprawdę nie robi nic w tej sprawie. I tutaj wyraźny sygnał pierwszy, kiedy jeszcze raz powtórzę, kiedy nie chce mi się pójść do pracy, praca nie daje mi satysfakcji w tym momencie, warto by było się zastanowić, dlaczego tak jest.
To powiedzmy, jakie są właśnie objawy wypalenia zawodowego, no i jak można jemu przeciwdziałać?
Oczywiście, objawy to będą wynikać z naszego zachowania, ale przede wszystkim nasz organizm reaguje. Frustracja, niezadowolenie. Czasami użyję takiego słowa jak obrzydzenie do wykonywanej pracy. Również bezsenność, siada nam odporność. Pracujemy w permanentnym stresie, a długotrwały stres nie jest dobrym elementem w naszym życiu. I jak przeciwdziałać? Bardzo ważne pytanie. Zauważyć, oddzielić właśnie miejsce pracy od spraw domowych, to jest kwestia bardzo ważna. Wysypiać się, drodzy Państwo, wysypiać się, odpoczywać, to też jest bardzo ważne. I kiedy prowadzę szkolenia i mówię, co możemy jeszcze dodatkowo zrobić, żeby tu i teraz porozmawiać z bliskimi osobami, drodzy Państwo, ale nie wstydźmy się pójść do lekarza. Nie zawsze sami sobie poradzimy z tym problemem. Dzisiaj można powiedzieć, że również lekarze już bardziej wsłuchują się w to, co mówimy i potrafią z tego powodu też pomóc nam i to jest bardzo dobre. Czasami niektórzy zmieniają pracę, znam takie osoby, ale też sięgają po farmakologię. Nie wstydźmy się tego. Zadbajmy o to, żeby po prostu poczuć ulgę w takiej sytuacji. Miejsce pracy powinno być wolne od takich psychospołecznych zagrożeń, ale nie zawsze to jest realne.
Dziękuję bardzo za rozmowę. O wypaleniu zawodowym rozmawiałem z Marią Kościńską, prowadzącą szkolenia z zakresu zagrożeń psychospołecznych i stresu w miejscu pracy. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jeszcze dodam, że według jednego z badań przygotowanych przez Instytut Gallupa 76% pracowników przynajmniej od czasu do czasu doświadcza syndromu wypalenia zawodowego, a 28% twierdzi, że bardzo często lub zawsze odczuwają to zjawisko. Wypalenie zawodowe zostało wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO w czerwcu 2019 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
Głos pracownika.
To była pierwsza część Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Wracamy z głosem pracownika. Teraz temat, który dotyczy każdego z nas. Powrót z urlopu do pracy. Jak spokojnie wrócić i nie zostać przytłoczonym nadmiarem obowiązków? O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Jak dobrze wrócić z urlopu, żeby nie dostać takiej traumy, trudnej sytuacji, że och, tu odpoczywaliśmy, a tutaj wracamy i znowu te obowiązki, natłok pracy, spraw do załatwienia.
Żeby dobrze wrócić z urlopu, trzeba dobrze pójść na urlop.
To znaczy?
Przygotować firmę i klientów i siebie na pójście na urlop, czyli na przykład zacząć od tego, kto będzie robił rzeczy moje, kiedy mnie nie będzie. Bo często jest tak, że albo te rzeczy są bezpańskie, czyli nikt ich nie robi dobrze, albo my nawet wiemy, że one się będą gromadzić. To jest tak, że jeżeli my wiemy, że one będą się gromadzić, no to już wiemy, że ten urlop i ten czas, w który odpoczniemy, on niewiele nam da, bo się bardziej zmęczymy, jak wrócimy i ten odpoczynek bardzo szybko uleci, więc jak przygotować siebie na urlop? Tak bym do tego podeszła na początek. Mhm. Czyli po pierwsze, kto przyjmuje moje obowiązki i czy jestem w stanie je rozdzielić w ogóle po zespole? Czy jestem w stanie poinformować ludzi, którzy się ze mną kontaktują, że mnie nie będzie i żeby te rzeczy, które mogą, jednak rozwiązali z kimś innym. Więc ja bym zaczęła na samym takim początku w ogóle myślenia o urlopie, jak będzie wyglądał mój autoresponder. I autoresponder to jest w ogóle niesamowita moc. Ostatnio widziałam taki autoresponder, który sprzedawał lepiej niż osoba, która była na
pracy.
Po pierwsze był zabawny, a to też często jest, oczywiście to zależy od branży, ale bywa tak, że nagle ten pracownik, z którym mamy kontakt, taki formalny, jawi nam się od zupełnie innej strony, że on ma jednak poczucie humoru, czymś nas do siebie przekonuje jeszcze. Możemy tam przecież też przemycić jakieś tajniki związane z naszą pracą, z naszą firmą, pokazać, że nasza firma też jest pracodawcą, który jest ciekawy, warty w ogóle zainteresowania, więc sam dobrze zrobiony autoresponder może dla firmy samej być zyskiem, nie tylko dla pracownika. Ale przede wszystkim z takich rzeczy technicznych. Kto jest osobą do kontaktu? Czyli z kim trzeba się skontaktować, kiedy mnie nie ma? Czy ja sprawdzam pocztę? Czy ja jej w ogóle przez 2 tygodnie nie sprawdzę? Bo jeśli ktoś ma coś pilnego, a mnie nie ma 2 tygodnie, ja w ogóle nie dotknę tego maila, to może i ja stracę, i może organizacja straci. Więc to jest ważna informacja. Kolejne, czy jestem w stanie pomóc komuś w jakiś sposób, mimo że mnie nie ma. Czyli na przykład mogę zostawić jakieś linki do jakiejś bazy wiedzy, do jakiegoś nagrania, które przygotowałam wcześniej, do jakiegoś produktu na stronie, bo być może część z tego to będą klienci, którzy będą chcieli konkretną rzecz ode mnie otrzymać. I ja mogę ich przekierować szybciutko, jeszcze wrócę, jeszcze, jeżeli jestem sprzedawcą, to mogę wrócić i może się okazać, że zarabiałam, chociaż mnie nie było. I to jest taki dobry początek. Jeżeli patrzymy sobie na to, co najbardziej boli pracowników, w większości firm, to jest oczywiście poczta, czyli to, co na niego spada w momencie, kiedy do tej pracy wraca. Jeżeli chcemy, żeby spadło na nas mało, no to dobrze byłoby też sobie tę pocztę na samym początku posegregować. Czyli jeżeli mamy te folderki, to, a jak ich nie mamy, to może warto je właśnie zrobić, żeby tam był taki tak zwany śmietnik, czyli coś, co jest bardziej związane z ofertami, jakimiś takimi newsletterami, rzeczami, które nie będą najpilniejsze, ale też takie osoby, od których te wiadomości powinny być sprawdzone w pierwszej kolejności, bo jeśli nagle wracamy do pracy, pamiętam jak dziś mój powrót z jednego z urlopów, w których miałam 400 maili, tak lekko licząc. I teraz jak masz taką bardzo dużą pocztę...
No to sama liczba to, przytłacza.
To nawet jak dojdziesz do tego ważnego, ten ważny może być 253. I to jest taki dobry pomysł. To było właśnie to, co mnie przekonało do tego, że jednak warto pracując mieć foldery, bo w tym momencie już widzimy, aha, ważny człowiek, sprawdzam tylko jego maile. I potem po tym poziomie priorytetów decyduje, jak idę dalej, jeżeli chodzi o moją pocztę. Więc to jest jeden z takich pomysłów. Nie wejść od razu na głęboką wodę. Czyli jeżeli wchodzę po urlopie, to dobrze na przykład, jeżeli mamy taką możliwość, to wziąć połówkę, to spróbować połówkę, czyli jakieś połowę dnia urlopu na przykład. Zacząć takim luźniejszym momencie. I też najgorsza rzecz, jaką robią sobie rodzice, to jest wracanie po urlopie 30 sierpnia.
Tuż przed rozpoczęciem roku.
Dokładnie. Potem zaczyna się już taki moment, kiedy z jednej strony toniemy w praniu, a z drugiej strony już dzieci idą do szkoły, musimy to wszystko przygotować i to z reguły jest mocno przytłaczające. A jest jeszcze praca przecież, którą trzeba podjąć.
Czyli tuż przed urlopem jakby czyścimy wszystko, co możemy.
Jeżeli jesteśmy w stanie, to czyścimy wszystko, co możemy i informujemy, kogo się da, że będziemy na urlopie. Bo to też sprawia, że ludzie jednak się sprężają i pewne rzeczy załatwiają w tym momencie ostatnim, ale nie jest tak, że przetrzymują to i na przykład chociażby w jakiś sposób próbują do nas dotrzeć na urlopie.
To takie trzy wskazówki na koniec. Autoresponder, zastępcy, których my szukamy sami.
I foldery w skrzynce.
To takie trzy, które nam pomogą.
Na pewno tak.
Flash. Informacje.
Rząd podtrzymał swoją wcześniejszą propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Założono, że od stycznia najniższa pensja wyniesie 4242 zł, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. Tak przewiduje opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Kondycja rynku pracy jest wyjątkowo dobra. Jesteśmy drugim państwem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem, podkreślała kilka dni temu w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Średni wskaźnik bezrobocia w Polsce wynosi 2,7%, przy średniej unijnej 5,9%. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowela uchyla wygasający charakter takich emerytur oraz zapewnia ochronę działaczy związkowych. Dotąd emerytury pomostowe miały charakter wygasający. Przysługiwały jedynie osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nowe przepisy to efekt porozumienia rządu ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Wypłata powiększonej 14. emerytury nastąpi we wrześniu, potwierdziła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Przypomnę, podniesienie świadczenia do 2200 zł netto zapowiedział wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński. Aby otrzymać 14. emeryturę, nie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie będzie przyznawane z urzędu. Zostanie wypłacone wraz z emeryturą i rentą, przelewem lub przekazem gotówkowym. Pracodawca nie musi potrącać podatku PIT od rekompensat za internet i prąd zużyty podczas home office, pisze Rzeczpospolita. Według dziennika firmy obawiały się, że skarbówka może kwestionować ryczałty i ekwiwalenty przyznawane pracownikom na podstawie przepisów o pracy zdalnej i że będzie naliczać od nich podatek. Okazuje się, że nie ma się czego bać. Wszystkie interpretacje są dla podatników korzystne. Fiskus nie chce podatku, liberalnie podchodzi też do dokumentowania wydatków na prąd czy internet, czytamy w gazecie. W fabrykach, w hotelach i na budowach, gdzie do niedawna obok Polaków najczęściej pracowali obywatele Ukrainy, z miesiąca na miesiąc przybywa imigrantów także z bardzo odległych państw, informuje Rzeczpospolita. Redakcja zauważa, że gości luksusowych hoteli nad Bałtykiem coraz częściej obsługują kelnerzy, kucharze czy pokojowe z Filipin, Indonezji i z Afryki. Najnowsze dane Eurostatu potwierdzają, że coraz więcej Ukraińców wyjeżdża do innych państw, w tym do Kanady, Hiszpanii czy do Niemiec.
Zawód przyszłości i Iwona Wysocka. W zawodzie przyszłości sprawdzamy, jak do końca wieku może zmienić się zawód architekta. Technologia odgrywa obecnie kluczową rolę w każdej dziedzinie, a architektura nie jest wyjątkiem. Architekci będą pracować z narzędziami i technologiami, które obecnie trudno jest sobie wyobrazić. Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość oraz technologie 3D staną się standardem w projektowaniu i prezentacji koncepcji. Architekci będą mogli przenieść się do wirtualnych modeli budynków, poznając je w najdrobniejszych detalach, zanim jeszcze staną się rzeczywistością. Przyszłość architektury będzie głęboko zakorzeniona w zrównoważonym rozwoju i trosce o środowisko naturalne. Architekci będą musieli posiadać głęboką wiedzę na temat materiałów ekologicznych, energooszczędnych rozwiązań oraz technologii redukujących ślad węglowy budynków. Zmieniający się charakter społeczeństwa będzie wymagał od przyszłych architektów elastyczności i umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Współpraca z urbanistami, inżynierami, naukowcami społecznymi i innymi specjalistami stanie się normą. Choć technologia odgrywa ogromną rolę, to kreatywność i zdolność do zrozumienia ludzkich potrzeb pozostaną niezastąpione. Przyszli architekci będą musieli tworzyć przestrzenie, które nie tylko są funkcjonalne i efektywne, ale także angażują i inspirują ludzi. Dążenie do tworzenia ludzkich centrów, w których komfort, zdrowie i dobrostan mieszkańców będą priorytetem, będzie kluczowe dla przyszłych architektów. W erze rosnącej komunikacji wirtualnej umiejętności interpersonalne nabiorą jeszcze większego znaczenia. Przyszli architekci będą musieli efektywnie komunikować swoje pomysły i koncepcje zarówno wśród zespołu projektowego, jak i klientów. Umiejętność przekazywania skomplikowanych koncepcji w sposób zrozumiały dla osób z różnych branż stanie się kluczowym atutem.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Zachęcam do kontaktu z nami pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.